Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowana Aleksandra Jeżdżewska, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, kierowniczka zakładu Fitness, pełnomocnik rektora do spraw promocji. Witam panią profesor, dzień dobry.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Pani profesor dzisiaj będzie mówiła o swoich badaniach, a bada między innymi wpływ aktywności fizycznej na zdrowie i sprawność. Obecnie realizuje projekt badawczy o nazwie OncoFitness, w którym będziemy właśnie dzisiaj w drugiej części naszej audycji rozmawiać, ale zanim do tego przejdziemy, chciałabym, żebyśmy porozmawiały i troszkę Państwu też przybliżyły takie zagadnienia ogólne dotyczące aktywności fizycznej, wydolności organizmu, treningu. Co właściwie się składa na tą wydolność organizmu? Co mamy na myśli, mówiąc wydolność organizmu?
Wydolność organizmu to jest taka zdolność organizmu do ciężkiego, długotrwałego wysiłku z takim wolno narastającym zmęczeniem, bo męczyć się każdy oczywiście musi.
Nawet największy osiłek, jak to się mówi.
Nawet największy osiłek. Natomiast wolno narastające zmęczenie jest taką domeną osób właśnie wytrenowanych, tych, które tą wydolność posiadają. No i taką szybką umiejętnością wypoczynku. Ja zawsze studentom mówię, tłumacząc im, czym jest wydolność, to jest taka zdolność, kiedy jesteśmy w stanie wejść, nie wiem, na gubałówkę, 15 minut odpocząć, czy pół godziny wypić herbatę i spokojnie zejść na dół. Bo wbiec, a potem nie móc się ruszyć, no to chyba nie jest oznaka wydolności, tylko pewnie bardziej może głupoty chyba, tak? Taka akcja.
Czyli rozumiem, że nad wydolnością można pracować. Czyli osoba, która nie robi nic, tej wydolności po prostu może nie mieć i męczyć się bardzo szybko, po jakimkolwiek nawet najmniejszym wysiłku już prawie leżeć i nie móc się właśnie ruszyć. Tak. A można tą wydolność w sobie wypracować, tak?
Tak, oczywiście. Wydolność można wypracować, tym bardziej, że mamy taką wydolność, która nam jest zdrowotnie bardzo potrzebna, czyli taka krążeniowo-oddechowa. Związana jest właśnie z układem oddechowym, z układem krążenia, z pracą naszego serca, z pracą płuc, ale mamy też wydolność taką siłową, czyli możemy wykonywać pewne aktywności fizyczne związane z obciążeniem mięśni większym niż w normalnych warunkach. I też możemy trenować tą zdolność, tak, że będziemy w stanie rozładować, nie wiem, węgiel na przykład, tak? Już mówię o takim ekstremalnym, sami w domu, wykonując to
powoli. Bez treningu oczywiście wcześniejszego
raczej nie.
Mogłoby nam to nie wyjść.
Raczej dokładnie nie, moglibyśmy się albo zakwasić, albo zrobić sobie jakąś kontuzję, więc a po prostu w wyniku przeciążenia przerwalibyśmy tą wykonywanie tej aktywności bez oczywiście wcześniejszego treningu. Oczywiście nie zalecam, żeby ktoś sam rozładowywał teraz węgiel, ale podaję taki przykład wysiłku, który no jest jednak potrzebny też, tak? Taka posiadanie siły takiej funkcjonalnej.
I rozumiem, że nad tą wydolnością pracujemy za pomocą różnorodnych rodzajów treningu. Możemy, jeśli jesteśmy osobą zdrową, trenować, robić taki trening sportowy, tak? Czyli taki właśnie też oparty na budowanie tej siły, tej wydolności, ale możemy robić też trening taki prozdrowotny, rekreacyjny, tak? Czy jak go nazwać?
Tak,
nie wiem.
Taki zdrowotny, chociaż zawsze zastanawiam się nad tym sformułowaniem, jak się mówi, że trening i aktywność zdrowotna, to jaka to jest niezdrowotna, szczerze mówiąc.
No, ta sportowa też jest
chyba
zdrowotna,
żebyśmy przesadzili.
Prawda?
No z tym sportem pewnie byłaby dyskusja. Ja nie jestem ani trenerem jakiegokolwiek sportu wyczynowego i pewnie trzeba byłoby fachowców czy fizjologów pytać. Niemniej jednak to wiem i pewnie każda osoba zajmująca się chociaż trochę rekreacją i sportem wie, że zbyt duży wysiłek fizyczny jest absolutnie niewskazany. Że jest to takie obciążenie organizmu, które doprowadzać może i tak doprowadzało w historii, wiemy, nawet olimpijczyków do tak zwanej cichej śmierci.
No właśnie, ale pani profesor, czy można sobie gdzieś to sprawdzić? Jaki wysiłek jest dla mnie wskazany? Bo skąd ja mam wiedzieć, co ja powinnam robić, albo ktoś, kto, czy ja powinnam właśnie raczej stosować trening prozdrowotny, czy taki trening sportowy jest dla mnie wskazany?
Trening prozdrowotny, taki dla nas wszystkich, to miałby takie elementy istotne, które możemy trochę moderować sobie sami, tak? Oczywiście można było pójść do specjalisty, zapytać się, zrobić testy, ale sami możemy już zadziałać w tej kwestii, ustalając sobie tą intensywność taką aerobową, czyli tą, przy której możemy szybko maszerować. Na przykład są takie formy, które są znane wszystkim, chodzenie na kijach czy z kijami, tak? ten Nordic Walking klasyczne, czyli ta intensywność taka zdrowotna dla
albo
osoby...
pływanie na przykład. Tak,
ale z pływaniem ciężej by było, dlatego że w pływaniu nie mamy tego równego oddechu, więc na pewno najpierw trzeba by było nauczyć się techniki pływania,
tak,
a potem...
Zależy, jak ktoś pływa, prawda?
Jak pływa,
jak
tak,
pływamy cały czas z głową po warszawsku albo z głową cały czas powyżej lustra wody, no to...
To na pewno też jest dobrze, natomiast na pewno obciąża to kręgosłup, odcinek szyjny kręgosłupa i to nie jest dobra pozycja tak naprawdę tutaj w tym przypadku, chyba żebyśmy na plecach pływali, ale jakby wracając do tej intensywności, która jest taka zdrowotna, to myślę, że takim dobrym momentem jest rozpoczęcie takich spacerów, które by były dosyć intensywne, z taką aktywną pracą ramion, ale w takim układzie, żebyśmy cały czas zachowywali możliwość rozmawiania z drugą osobą. Mhm. Jest taki nawet test, w którym... prosi się osoby ćwiczące, żeby spróbowały zaśpiewać. Jeżeli są w stanie zaśpiewać w tej wysokiej intensywności, to znaczy, że jest to taka zdrowotna intensywność, nie zabiera tchu, są w stanie cały czas mieć wyrównanym oddechem.
Czyli jak
ale
na tych kijach tak. idziemy zbyt szybko, to już to wtedy przestaje być prozdrowotne, tylko bardziej sportowe się staje.
To
tak?
będzie też można zdrowotne, powiedzieć. Tylko że będzie bardziej obciążające, tak? No bo tak naprawdę ja myślę, że sam organizm powie stop, jak będziemy szli za intensywnie i odczujemy to na drugi dzień. Albo poziomem mikrourazu, czyli będą nas te tak zwane zakwasy, jak to popularnie mówimy, czyli będą mikrourazy w mięśniach, będą nas bolały te mięśnie, które nie pracowały, więc sami powiemy, że chyba to jest niedobrze, a efekt końcowy jest najgorszy taki, że prawdopodobnie się zniechęcimy do takiej aktywności drugi raz, no bo skoro takie mamy cierpienia i bóle, no to lepiej już odpocząć, tak?
No dobrze, ale czy trening prozdrowotny to jest profilaktyka? Jakaś taka, nie wiem, dotycząca właśnie naszego samopoczucia, tej wydolności, stanu zdrowia. Czy można trenować prozdrowotnie także, jak już się choruje na jakieś choroby przewlekłe na przykład?
Tak, zdecydowanie tak. Oczywiście ciężko by mi było teraz zrobić klasyfikację, ale ruch to życie i ruch to zdrowie. Oczywiście kwestia indywidualnego dobrania odpowiedniej intensywności, objętości tej aktywności, rodzaju i tak dalej, formy ćwiczeń. Tutaj trzeba by było na ten temat pewnie podyskutować w zależności od przypadku. Natomiast na każdym etapie leczenia, choroby, zdrowienia czy wieku, tak, bo możemy to mówimy i o młodych, i o starszych, i o seniorach, aktywność fizyczna jest wskazana, jest profilaktyką. Nawet badania dowodzą, że w niektórych przypadkach ponowny nawrót choroby, na przykład onkologicznej, jest o 20% niższy u osób, które aktywnie realizują aktywność fizyczną po zakończeniu choroby. No i wiemy, że takie podstawowe rzeczy, każdego byśmy zapytali, przeciętnego rekreanta, że jego ćwiczenia są istotne i by wiedział, że są istotne dla utrzymania prawidłowej masy ciała, czyli popularnie, jak się mówi, nienaukowo, mamy odpowiednią wagę, tak? Czyli masę ciała. Im więcej mamy tłuszczu, tym przeciążone mamy serce, przeciążone mamy układ oddechowy, przeciążone mamy stawy, mięśnie, więzadła. Rozpoczynają się wszystkie choroby współdziałające z tą otyłością, cukrzyca, a potem może iść, nie wiem, dna moczanowa.
Nadciśnienie tętnicze.
Nadciśnienie tętnicze, tak. Nowotwory, jak to się mówi, uwielbiają też tłuszcz, więc to są wszystkie takie aspekty, które są nieatrakcyjne, że tak powiem, dla lekarzy i pierwsze, co mówią, to zawsze proszę zejść z wagi, tak? Proszę zejść z wagi, z masy ciała niższa masa ciała. Tak.
Pani profesor, a czy powinno boleć, jak się trenuje? To znaczy, kiedy trening jest dobry, kiedy my odczuwamy, dochodzimy do pewnym momencie do jakiejś tam ściany, tak? I zaczyna nas już coś boleć, albo jesteśmy zmęczeni, czy to powinno się przeciągać, czy raczej w tym momencie powiedzieć stop?
Ból w tym przypadku nie jest dobrym objawem w ogóle, dlatego że ból ma inne zadanie, w życiu ma ostrzegać nas przed różnymi zagrożeniami, przed chorobą, przed urazami, ale jeżeli on jest, my go sami dochodzimy do tego momentu, że odczuwamy ból w wyniku treningu, no tutaj to jest problem. Czym innym jest duże zmęczenie, czym innym jest przekraczanie granic, jakbyśmy mówili o treningu, nie wiem, siłowym, kulturyści, podnoszące ciężary, ale to jest granica, to nie jest taki ból, o którym my mówimy chyba. Także w przypadku osoby chorej, która się źle czuje i zaczyna ćwiczyć i zaczyna ją boleć, szczególnie to, nie wiem, miejsce, pogłębia się jej ten złe samopoczucie i stan związany z jej chorobą, jest absolutnie niewskazane. Także wtedy ten ból nie.
A czym grozi tak naprawdę brak ruchu? Mam na myśli tu takie objawy, które, no, bo wiele osób na przykład w wieku starszym mniej się rusza, tak? No i też się pewnie od razu gorzej czują, tak? Rano człowiek wstaje połamany, jak to się mówi w cudzysłowie. Zanim się rozrusza, zanim się rozczłapie, to trochę mija czasu. To jest konsekwencja tego zmniejszonej aktywności?
Oczywiście. Tak jak już powiedziałam na początku, ruch to życie, ruch to zdrowie. Jak się rodzimy, potem dochodzimy do wieku dziecięcego, potem dojrzałej osoby, to jest główny imperatyw wewnętrzny naszych działań, czyli nasza aktywność fizyczna. Chodzimy, jeździmy, ruszamy się, tańczymy, czujemy się sprawnie. W momencie, kiedy rozpoczynamy proces starzenia się, starości, te wszystkie inwolucyjne aspekty dochodzą do głosu i czujemy, że nawet gdybyśmy się nie ruszali, to biologicznie tak jesteśmy skonstruowani, że spada nam masa mięśniowa, ilość krążącej krwi w organizmie, zmniejszają się zakresy ruchu w stawach, zmniejsza się siła.
Wydolność też?
Ta wydolność, dlatego że zmniejsza się ilość, pojemność płuc, tak? To wszystko jest związane z takim procesem już starzenia. Zatem ta aktywność fizyczna pozwala nam, dobrze zaplanowana, pozwala nam wydłużyć bardzo aktywny i taki pełen radości czas życia, dlatego że sprawni możemy więcej. Każda forma ruchu, każda forma aktywności jest ważna. Najgorsze, co może być, to jest siedzenie, a to robimy wszędzie. Jeździmy samochodem, siedzimy w pracy, jesteśmy zmęczeni po pracy, przychodzimy, siadamy. Osoby, które są chore,
osoby,
siedzą.
Tak, spędzają swoje życie w fotelach albo na kanapie. Dużo ludzi tak spędza wolny czas na przykład.
Tak, to nie jest metoda, żeby siedzieć w... oczywiście to jest metoda pracy, to jest narzędzie, że potrzebujemy siedzieć, żeby, nie wiem, na przykład na komputerze pracować. Czy tak jak teraz też siedzimy, prawda? Trudno by nam było rozmawiać chodząc.
Stojąco albo
tak,
chodząc.
Dokładnie. Dlatego chyba zadaniem fizjoterapeutów, lekarzy, instruktorów, trenerów jest przekonywanie nas, że musimy wprost proporcjonalnie do ilości siedzenia w ciągu dnia wykonywać trening, który będzie nam rekompensował to siedzenie.
No dobrze, ale powiedzmy w takim razie, co to konkretnie znaczy trening prozdrowotny, to jaką my mamy aktywność na myśli i jakie formy takiego treningu mogą być wprowadzane, zalecane może, jakie są dla poszczególnych grup?
Głównie trening aerobowy, czyli taki cardio, czyli ten trening, przy którym będziemy mieli przyspieszony oddech, tak? Jak to mówimy, tą zadyszkę złapiemy.
No ale
tak,
dobrze, ale czy to
rozmawiać.
Musimy się zapisać gdzieś na jakieś ćwiczenia, czy to możemy robić po prostu kompletnie poza takimi ośrodkami, gdzie realizowane są takie treningi profesjonalnie? Możemy sami coś tam
absolutnie
sobie...
możemy sami, bo sam spacer, chodzenie, nawet...
To już jest trening aerobowy,
to już jest
tak?
trening aerobowy, tylko oczywiście, bo jeżeli będziemy szli powoli, ciągnąc nogami, stając co chwilę, oglądając wystawy, to bardzo dobrze, że oddychamy, że wychodzimy na dwór, to też jest ten aspekt, ale na pewno nie wprowadzimy żadnych zmian takich potreningowych. Zatem należałoby po prostu przygotować się, że wykonam ten marsz, ten spacer tak dynamiczniej. Idę dla... samego zdrowia.
Myślę o tym, że idę dla zdrowia,
dla zdrowia,
a nie...
tak, a nie, że zatrzymuję się, czy nie daj Boże, klikam w telefonie, tak, co chwilę zatrzymując się i nie dość, że niebezpiecznie, to jeszcze nieefektywnie. To jest to, czyli byłoby dobrze, żebyśmy wykonywali takie marsze świadomie, nawet 20 minut. Każdy czas, obojętnie, czy to będzie, powiedziałam 20, byłoby pięknie, jakbyśmy godzinę dziennie chodzili. I do tego dwa razy w tygodniu zalecany jest WHO, też zaleca nam trening, który by był treningiem jednak trochę bardziej siłowym. Czyli żebyśmy w domu sobie...
Wnieśli na trzecie piętro chociażby siatki z zakupami.
Albo wejść na to trzecie piętro w ogóle. To już
albo
jest to.
Wejść,
bo
tak?
Wynoszenie swojego własnego ciała, ta kalistenika, bardzo dobry trening. Czyli na przykład...
Nie jedziemy
zamiast
windą,
raz,
tylko...
Tak, lub świadomie wejść sobie dwa razy dziennie, zejść ze schodu, schodami, tak, a nie windą. Ja się zawsze śmieję.
To jest umiarkowana wtedy aktywność?
To jest to umiarkowana.
Czy to będzie,
WHO mówi, żeby 150 minut dziennie, tygodniowo, przepraszam, wykonać taki trening aerobowy z dwoma treningami.
WHO,
takimi,
czyli Światowa Organizacja
Zdrowia. Tak. Lub, kto nie ma czasu, 75 minut tygodniowo, przecież to nie jest dużo, tylko wtedy ta intensywność musi być wysoka. No jak liczyć intensywność, mnie na pewno może pani zapytać zaraz. Trzeba by było teraz
skorzystać. Dobrze, skąd my wiemy, że to jest intensywność umiarkowana, czy wysoka, czy niska,
tak.
prawda? Czy musimy się zmęczyć po prostu chociaż
musimy
trochę?
Musimy się zmęczyć, musimy zacząć mieć przyspieszony oddech, natomiast możemy to mierzyć, bo są teraz do kupienia i to niedrogo. Sportestery, które mierzą nam tętno. Nawet jeżeli nie mamy sportowców.
Takie zegarki,
zegarki, które są połączone na nadgarstku, więc widzimy wtedy to nasze tętno, ilość
uderzeń. Czyli to tętno jakie powinno być?
No i teraz to tętno powinno być w zależności od wieku. Więc jak pisze ktoś, że dobrze by było, żeby zrobić trening na poziomie tętna 120-130 uderzeń na minutę, no to teraz pytanie, dla kogo to jest trening zdrowotny? Bo jeżeli to będzie osoba młoda, sprawna, no to powinna mieć wyższe to obciążenie. Natomiast jeżeli to jest osoba niechodząca, z nadwagą, czy niewiele chodząca, to faktycznie będzie to dla niej trening zdrowotny. Dlatego używamy procentów, czyli procenty od naszego maksymalnego, ja trzeba by było tu wyliczenia zrobić, czyli 220 minus nas wiek, tak? I wychodzi nam, czyli osoba 20-letnia powinna mieć maksymalne ilość uderzenia serca 200. To jest maksymalne. Mm-hmm. My możemy sobie odejmować też.
Czyli od 220 zawsze odejmujemy.
Od 220 odejmujemy. Wszyscy się pytają, czemu od 220?
Ktoś ma 40 lat, to
odejmuje od 180 to jest jego maks. To jest jego maksymalny. No i teraz to 180 maksymalnie i teraz liczymy sobie połowę tego, czyli robimy, że to jest 90% uderzeń na minutę, to jest połowa, tak? I teraz w tej połowie to jest żadne obciążenie. To jest takie obciążenie praktycznie, które wykonujemy na
czyli
na
jeśli będzie miał tętno 90, to znaczy, że to jest
za mały do takiego treningu, tak? I wtedy wchodzimy na ten trening, który będzie w granicach 60-70% tego uderzenia, tych uderzeń na minutę i wtedy mówimy, i to i tak, i tak my to odczujemy, bo będziemy szybciej oddychali, będziemy się trochę bardziej męczyli i wtedy na takim wyższym trochę obciążeniu przejść te właśnie 20 minut czy pół godziny, wykonać ten trening.
I jeszcze liczy się też trening oddechowy, tak? Bo to jest też aktywność, umiejętne oddychanie, prawda?
Tak, ale ja bym nie nazywała, czy można nazwać trening oddechowy, jest bardzo popularny w tej chwili, dlatego że my oddychamy na przestrzeni, można lat zbadać, były takie badania robione, oddychamy częściej i płyciej. Bardziej płytko, jak mam powiedzieć, płyciej, tak. Dobrze, niż kiedyś, co jest spowodowane stresem, napięciem, nie jesteśmy w stanie wziąć spokojnie oddechu głębokiego, zapominamy się.
Czyli oddychanie głębokie to jest to prawidłowe, takie leczniczo?
Tak, wolniejsze, głębokie, tak, oddychanie świadome i to możemy robić jednocześnie z naszym treningiem chodzonym. To możemy zrobić sobie rano lub kiedy przypomnimy sobie w ciągu dnia, że warto oddychać, tą piersią głębszą, oczywiście nie chodzi mi o przetlenowanie, bo się nam będzie kręciło w głowie. Ale jeżeli zatrzymamy się w ciągu dnia stresowego momentu i opuścimy barki, rozluźnimy się i zrobimy spokojne oddechy, normalny, świadomie wdech i pełen wydech do pełnego wydechu kilka razy, to na pewno poczujemy się lepiej. To by palacze by wiedzieli, bo czemu palą, tak? Też dlatego, że między innymi jest ten głęboki wdech brany już. Oczywiście te wszystkie środki smoliste, które są szkodliwe, ale samo oddech jest bardzo istotny.
Doktor habilitowana Aleksandra Jeżdżewska, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, kierowniczka zakładu Fitness, jest moim Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. W studiu ze mną jest doktor habilitowana Aleksandra Jeżdżewska, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu imienia Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, kierowniczka zakładu Fitness. Rozmawiamy o wpływie aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. Czy osoba na przykład z jakąś chorobą przewlekłą, chorobą układu sercowo-naczyniowego, na przykład po bypassach, czyli można powiedzieć po takiej operacji już poważnej, albo ktoś z chorobą onkologiczną, to może w ogóle ćwiczyć taka osoba? No, to są osoby mniej lub bardziej chore, prawda? W trakcie leczenia można ćwiczyć, mieć jakąś taką aktywność, można powiedzieć, fizyczną większą niż no, nie wiem, chodzenie po mieszkaniu tylko?
No, na pewno zależy jaka choroba. Zależy jaka choroba i oczywiście powinna być zgoda lekarza czy fizjoterapeuty, bo jeżeli jesteśmy w trakcie leczenia, no to ja mogę powiedzieć tylko o projekcie, czyli o osobach chorych onkologicznie, z tą historią onkologiczną, że tak, absolutnie na każdym etapie
projekt,
tak.
Pani naukowy, który pani teraz zaczęła realizować niedawno, miesiąc temu,
tak.
Się rozpoczął. On się nazywa OncoFitness,
tak.
I jest skierowany do pacjentów chorujących onkologicznie. Tak jest, z różnymi chorobami, tak?
Tak, to jest taki projekt, który tak krótko wprowadzę może Państwa, ponieważ już jakiś czas temu taki był zamysł, robiliśmy takie krótkie spotkania promujące aktywność fizyczną wśród osób z chorobami nowotworowymi. Nawet z panią dr Miloną Lachowicz był taki projekt, takie spotkanie było, co prawda jednorazowe, ale już dało nam jakiś oddźwięk dotyczący aktywności fizycznej. Chodziliśmy z kijami, Nordic Walking z tymi osobami. I już więc zaczęła nam kiełkować taka myśl dotycząca szerszego działania w tym zakresie. No i rok temu pojawiła się moja doktorantka. Stanęła fantastyczna, piękna dziewczyna. Marzena Wieczorek przybyło i zapytała się mnie, czy zostanę jej promotorem. Oczywiście bardzo się ucieszyłam, że przeczytała moje publikacje, będę promotorem. Ale zaraz w drugim zdaniu mi mówi, że właśnie ona teraz przeszła leczenie, zakończyła, że miała chłoniaka, bardzo poważny nowotwór i w zasadzie ratowała ją aktywność fizyczna w szpitalu, leczyła się w Krakowie. I tak od słowa do słowa zaczęłyśmy budować razem projekt, którym tak ustaliłyśmy sobie we dwie, że będziemy robiły już do końca naszych karier zawodowych, naukowych. Mam nadzieję, że Marzena zrobi doktorat i z sukcesem, a projekt nasz przyniesie takie długofalowe zmiany. Na czym polega projekt, tak? Czy na czym polegają te działania? Polegają na tym, żeby wskazać, jak aktywność rekreacyjna, czyli ten etap już po zabiegu, po diagnozie, często w trakcie leczenia.
Tłumaczyliśmy właśnie, jak się różni trening ten rekreacyjny od takiego treningu sportowego, po to był ten cały wstęp.
Tak, tak. Czyli mówimy o takiej średniej, średniej intensywności. Średniej może być wysoka, ale to już powiedzmy, że dla bardziej wytrenowanej osoby. Natomiast założeniem całego tego projektu jest trening rekreacyjny, ale grupowy. Grupowy dla osób, które są w trakcie leczenia, zaraz po. Zdarzają się też pacjenci, którzy są zdiagnozowani i czekają na przykład na chemię.
No właśnie, ale to się wydaje takie wielu pewnie osobom kontrowersyjne, prawda? Bo w świadomości społecznej mamy coś takiego, jak ktoś choruje onkologicznie, no to powinien na siebie uważać, tak? Powinien na siebie uważać, żeby nie pogorszyć swojego stanu zdrowia, no bo taka osoba musi...
Jest w trakcie leczenia na przykład,
tak? Jest w trakcie leczenia,
tak?
I to leczenie takiego, które niesie ze sobą duże ryzyko, prawda? Jakieś powikłań, albo w ogóle niepowodzenia w ogóle. Więc ćwiczenia fizyczne mogą się niektórym osobom wydawać tutaj kontrowersyjne. I tak było, jak przygotowywałyście ten projekt?
W naszym przypadku nie, dlatego że pewnie miałyśmy taki dobry odzew i wsparcie. Robiłyśmy to też przez dwie fundacje, z którymi Akademia Wychowania Fizycznego podpisała porozumienie. Fundacja z Gdańska OMA Life i ta, która fundacja, która rozpoczęła całe działanie, czyli Urszuli Smok Podaruj Życie z Krakowa. Nie, więc myśmy trochę promowały ten nasz projekt przez tę fundację, łatwiej dotrzeć.
Do pacjentów,
do osób w trakcie leczenia lub zaraz po. I tutaj nie było żadnego problemu. Natomiast na pewno będzie to wyzwanie dla nas, żeby określić jakieś wytyczne czy wskazówki do takiego treningu grupowego, gdzie na jednej sali, w jednym momencie ćwiczą wszyscy.
No właśnie, bo kim są te osoby, które przystąpiły do waszego badania, ci pacjenci, tak, leczący się onkologicznie? Jakie rodzaje nowotworów na przykład leczą ci ludzie?
Nowotwory krwi, piersi różnego typu, mamy i guz, który jest usunięty razem z piersią, i są osoby, które mają nowotwory jelita na przykład grubego, mamy też szpiczaki, chłoniaki. Warunkiem jakby bycia z nami na tych zajęciach jest oczywiście funkcjonalna sprawność, bo te osoby do nas przyjeżdżają same, ćwiczą, to są osoby, które często pracują lub mają zwolnienia, ale są aktywne. To nie jest rehabilitacja, bo nie jesteśmy rehabilitantami, w tę kompetencję absolutnie nie wchodzimy, ani lekarzy, ani fizjoterapeutów. Mamy nadzieję, że w projekcie taki jest plan, że będziemy tworzyli takie spotkania konsultacyjne i razem dojdziemy do najlepszych, jakie mogą być, wniosków. Natomiast te osoby, które do nas dojdą, są w stanie ćwiczyć. Oczywiście muszą mieć zgodę lekarza, zgodę onkologa. Cała ta procedura, która jest związana z projektem naukowym, jest oczywiście przestrzegana. Więc z tego, co widzę, sprawdza się to wyśmienicie, bo w grupie lubimy ćwiczyć razem. No oczywiście jest to zadanie bardzo trudne dla instruktora, ponieważ trzeba mieć oko na wszystkich, mieć świadomość i wiedzę na temat nowotworów, form leczenia, skutków ubocznych, które mogą się zdarzyć, więc już się nauczyliśmy, są osoby, które przychodzą, mówią, ja jestem właśnie po chemii, albo wczoraj byłam po chemii, ćwiczę na krześle i sobie ćwiczę, przypuśćmy, z krzesłem.
Mhm. No różne bo, takie są bo techniki. Pani profesor, bo chciałam tutaj uściślić, bo jeśli chodzi o te wytyczne co do aktywności fizycznej, co powinien pacjent z daną chorobą onkologiczną, co może robić, tak, jaką aktywność może podjąć, one chyba są przygotowane tylko dla właśnie kobiet chorujących na raka piersi. I to też tak we współpracy właśnie z fizjoterapeutami, gdzie przewidziana jest gimnastyka taka rozciągająca, prawda, jakaś tego typu aktywność sportowa, typu bardzo dużo pani właśnie chodzi na jakiś basen czy na Nordic Walking. Natomiast nie ma takich wytycznych chyba co do różnych, do innych nowotworów.
Innych.
I rozumiem, że ten projekt to jest badanie naukowe, które ma przygotować takie wytyczne dotyczące ogólnie grupy chorujących onkologicznie ludzi, którzy...
Do treningu grupowego.
Do treningu grupowego
bo
tak?
Indywidualnie właśnie tych, o których pani mówi wytycznych, bo to mówimy o rekreacyjnych wytycznych, bo wytyczne, jeżeli chodzi na przykład o, nie wiem, o raka piersi, mamy fantastycznych fizjoterapeutów i takich, z którymi ja też w Gdańsku mam kontakt, bo zgłaszają się do nas. Nawet nasi pacjenci, którzy przychodzą na ćwiczenia, muszą mieć zgodę i często mówią o nas fizjoterapeutom, którzy dzwonią do mnie i się pytają, co pani z nimi robi, czy ja mogę wyrazić zgodę. Wtedy rozmawiamy, na jakim etapie ta fizjoterapia skończyła się do danego pacjenta, ja mogę coś tam kontynuować.
No właśnie, tak? bo moje pytanie brzmi, co właśnie pani robi z tymi ludźmi, tak? Co pani robi
więc
z tymi
jakby
ludźmi?
To nie są osoby, które przyszły wczoraj po zabiegu i ja z nimi robię fizjoterapię. To są osoby, które mają już pewien poziom sprawności lub dokładnie wiedzą od swojego fizjoterapeuty, dostają wytyczne, co mogą zrobić, czego nie mogą zrobić. Raczej więcej mogą niż nie mogą, bo jeżeli to jest taki poziom małej sprawności, to fizjoterapeuta. On musi przygotować w najbardziej profesjonalny sposób ten aparat ruchu, żeby w płaszczyznach, w osiach ten ruch był funkcjonalnie zachowany, a my możemy to podtrzymywać lub pomnażać. Natomiast nowotwory, o których pani mówi, takie, które nie są na przykład operacyjne, na chemię, tak? Mówimy te, które są leczone chemią, no to tutaj nie ma żadnej fizjoterapii. Mhm. Więc ci pacjenci po prostu jeżdżą na chemię, czy do szpitala, czy systematycznie, czy tam są raz na jakiś czas i oni absolutnie, badania mówią, że powinni ćwiczyć.
No dobrze, ale proszę powiedzieć, jakie konkretnie na przykład ćwiczenia dla takiego człowieka, który właśnie tą chemię przyjmuje? No bo po chemii to każdy sobie kojarzy, że to jest człowiek po prostu, który, no nie wiem, jest zmęczony, tak? Może się źle czuć. Co on może robić tak naprawdę, żeby, no, pomóc sobie i czy to w ogóle jest gdzieś naukowo udowodnione, że taka aktywność fizyczna na tym etapie leczenia onkologicznego no jest przydatna i korzystna?
Pierwsze badania, bo, znaczy, tak bym powiedziała, ponieważ tak, oczywiście wybrane badania, ale jest bardzo niewiele takich badań, jeżeli mówimy o szerokie spektrum nowotworów i aktywność fizyczną. Ogólnie wiemy, że aktywność fizyczna wspomaga proces leczenia. Badania takie pierwsze, które były zapisane i ważne, istotne, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną i nowotwory, to jest 1938 rok, gdzie badania dokonano obserwacji na zwierzętach, które miały guzy. Wtedy to były takie pierwsze, no jeszcze nie na pacjentach. Potem długo, długo nic, potem lata 90, 80, 90 to są badania, gdzie faktycznie te nowotwory piersi są tak opisane fajnie, dobrze, więcej jest tych ćwiczeń fizjoterapeutycznych i możemy powiedzieć, że dochodzimy do momentu, gdzie ogólny wniosek z badań mówi, że aktywność fizyczna nie szkodzi w nowotworach. No to się nabadaliśmy i wniosek po tylu latach,
ale
no
nie
taki,
mamy takich
ale nie
wytycznych,
szkodzi.
Co konkretnie robić, tak?
Nie, potem mamy ten okres bliżej już, zbliżamy się do 2000 roku i tam badania idą w kierunku znowu sprawdzania efektywności różnych ćwiczeń. I znowu wnioski z wszystkich badań, można powiedzieć, idą takie, że należy ćwiczyć, że robi sobie pacjent krzywdę, jeżeli nie ćwiczy w nowotworze. No to też one są dosyć ogólne. No i dopiero całkiem niedawno wytyczne, które właśnie WHO nam dało do działania, do realizacji, to są wytyczne, które dotyczą dokładnie, to są takie same wytyczne jak dla zdrowego. Bo o nich mówiłyśmy wcześniej. 150 minut średniego treningu, umiarkowanego treningu aerobowego lub 75 intensywnego. Dla większej zdrowotności 300 minut tygodniowo treningu aerobowego, 150 o wysokiej intensywności.
Czyli oczywiście tutaj nie chodzi o aerobik, tak? Bo nie, trening aerobowy może tak się niektórym kojarzyć. To chodzi o spacery, tak? O
tak,
ruszanie
ale może być
się.
Aerobik. Odczuwajmy ten aerobik, też, tak. Który się bardzo źle kojarzy.
Czyli co może robić taki człowiek chorujący onkologicznie? Może chodzić na takie trochę intensywniejsze spacery, tak?
Nie? No, nie chciałabym jakby tak odpowiadać, co może ten człowiek, bo jeżeli nas ktoś słucha, to ja nie chcę tutaj takich zaleceń dawać, bo po to robimy badania, żeby to określić. Ja mogę powiedzieć, co my robimy. I ten trening, który myśmy zaproponowali, czyli ten, który realizujemy na Akademii Wychowania Fizycznego, który prowadzę osobiście, mam przyjemność, bo grupa jest fantastyczna, to jest trening ogólnousprawniający. Czyli on nie idzie w żadnym kierunku takim, żeby konkretnie podnieść wydolność, albo konkretnie zwiększyć siłę, tak, albo konkretnie zwiększyć gibkość i zakres ruchu w stawach. Tylko on jest ogólnousprawniający. On ma te elementy cardio, czyli odpowiadam pani konkretnie na pytania. Wszystkie, ponieważ robimy to przy muzyce, bo jest nam milej, tak? Mogłabym tego nie robić, ale jest nam przyjemnie. Są to forma jednak treningu grupowego. Więc mamy część zawsze, która jest częścią marszową, gdzie wykonujemy ćwiczenia w ramion, obręczy barkowej, wykonujemy ćwiczenia w różnych osiach, tak? Zabezpieczając oczywiście kręgosłup, tak jakbyśmy robili normalny trening z osobami również zdrowymi. Ustawiam tylko tą intensywność taką, jaką mówią mi pacjenci w danym dniu. Przychodzę, pytam się, jak się czujecie dzisiaj, tak? No i pod tym staram się, żeby ten trening nie był...
No rozumiem, ale badanie naukowe polega na tym, że zbadaliście pewnie wydolność, właśnie stan pacjentów przed rozpoczęciem tych treningów i cały projekt będzie się kończył w każdej grupie badanej jakby z takimi podobnymi badaniami i wyciągnięciem wniosków, tak?
Tak, ja dokończę tylko, bo teraz tak w tratku wyszliśmy, że robimy tego treningu aerobowego. Krótko powiem, czyli nasza część, ten wracając do treningu, jest częścią aerobową, potem mamy ćwiczenia kształtujące w pozycji stojącej, czyli mamy lekkie hantle, używamy lub nie, gumy, potem mamy pozycje wyizolowane, gdzie ćwiczymy mięśnie brzucha, mięśnie pośladków, tak? I przechodzimy do ćwiczeń oddechowych stretchingu. To jest ta część zamykana treningowo. Jeżeli chodzi o sprawdzenie efektywności, to nasi badani są teraz w etapie pilotażowym. Wszyscy zostali przebadani jako badania w tej chwili pierwsze, podstawowe i mają tam test wydolności fizycznej przygotowany specjalnie dla nich, pośredni, bo oczywiście tak to musiałby być bardziej pod, cały czas musiał być lekarz pewnie, jeżeli on byłby tak bardzo intensywny, to jest test pośredni wydolności fizycznej. Badamy ich, sprawdzamy ich skład ciała, czyli bioimpedancję robimy, ilość tkanki tłuszczowej, wody, mięśni itd., itd. Robimy badania dotyczące równowagi, bo to jest bardzo istotny element, czyli na takim platformie Biodexie sprawdzamy równowagę w platformie stabilnej i ruchomej. Robimy wybrane testy psychologiczne, bo to jest bardzo istotne również. No i robimy to, czym ja się od kilku lat zajmuję, czyli sprawdzamy ich na dzień dzisiejszy potencjał dotyczący tolerancji na ból i progu indywidualnego na ból. Potem robimy treningi 12 tygodni i ponownie powtarzamy te same, będziemy szukali w tych aspektach tych różnic, tak? Zmian poziomów różnic.
I potem powstaną ewentualnie jakieś
i potem będzie znowu 12 tygodni i potem będziemy znowu 12 i znowu
z tymi samymi.
To jest za krótko 12 tygodni. Troszkę chcielibyśmy, żeby to trwało dużo dłużej, także będziemy to co jakiś raz sprawdzali. W międzyczasie chcemy robić właśnie panele z lekarzami, pokazywać jak to wygląda, ustalać te wytyczne, które mogłyby powiedzieć, jaki pacjent mógłby bez względu na nowotwór, od kiedy mógłby zacząć ćwiczyć.
W takim opracowanym programie treningowym.
Tak. I wtedy w założeniu ten nasz trening tak wygląda, takie daje efekty i dajemy wytyczne do grupowego treningu ogólnousprawniającego. Nie mówimy o treningu siłowym czy o treningu biegowym. Dokładnie ta forma. Lata miną, aż ustalilibyśmy dokładnie, jak działa trening siłowy, z jakim obciążeniem, jak trening stricte wydolnościowy i tak dalej. To są lata.
Pytanie, czy on jest potrzebny akurat, prawda? Na tym etapie, kiedy ludzie chorują.
I to jest
potrzebny
piękne
jest
w nauce.
Trening kiedyś... bardziej właśnie ogólnorozwojowy, prawda?
Wie pani, kiedyś mówili, że w ogóle trening nie jest potrzebny, jak chorujemy, to się leczymy, więc może jesteśmy na tym etapie właśnie, że to, co teraz nam się wydaje niepotrzebne, może okazać się, że będzie przynosiło efekty.
Ile ma być czasu ten projekt realizowany? Kiedy jakieś pierwsze wnioski, pierwsze no, materiały powstaną?
Pierwsze po tych naszych, bo to jest tak, 12 tygodni będzie teraz, zebrane będą badania. Potem mamy przerwę, zobaczymy, co się będzie działo w tej przerwie. Przerwa będzie dwumiesięczna, bo niestety pacjenci wyjeżdżają, to są wakacje, więc zobaczymy, po przyjeździe ponownie poddamy ich badaniom, zobaczymy, co się zdarzyło przez ten czas niećwiczenia. No i potem rozpoczynamy znowu sekcję 12 tygodni ćwiczenia, badania, 12 ćwiczeń. Więc ja zakładam, że takie najszybsze badania będziemy mieli za rok, półtora roku będziemy mieli zebrane informacje na temat zmian. Dodatkowo my po każdym treningu, nasi pacjenci wykonują taką krótką ankietę już online, żeby było szybciej, jak się czują bezpośrednio, jak to wpływa na ich zmiany, które są związane z procesem leczenia. Bo to może być, nie wiem, mrowienie, nieczucie tak palców, to mogą być mdłości, to mogą być opuchlizny. Więc oni nam za każdym razem jeszcze dodatkowo dają taką fajną odpowiedź. No i razem to budujemy. No i plan jest taki, to jest mój plan jakby ambitny, polega on na tym, że my chcemy przygotować teraz instruktorów, którzy będą szkolili, zrobić specjalizację na uczelni, no i potem to promować, tak? Wśród
i
lekarzy,
realizować
kolejne
wśród pacjentów
projekty.
Przede wszystkim,
tak, oczywiście.
Żeby ludzie ćwiczyli. Bardzo dziękuję. Oczywiście będziemy o efektach tego projektu Państwa informować. Doktor habilitowana Aleksandra Jeżdżewska, profesor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, kierowniczka zakładu Fitness, była moim i Państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.